Unii bez tajemnic czas na obiecane już podsumowanie tej sesji Parlamentu Europejskiego, która to sesja odbyła się w Strasburgu. Pani poseł, podejrzewam, że tematów jak zwykle dużo ciekawych, dużo niejako nas bezpośrednio dotyczących, nad czym posłowie debatowali w czasie tej sesji parlamentarnej i co wzbudziło może największe kontrowersje, ale też co możemy powiedzieć dobrego dla naszych słuchaczy, jakie kolejne dyrektywy na przykład zostały przyjęte związane z naszym codziennym życiem w czasie tej sesji w Strasburgu.
Ta sesja rozpoczęła się 9 maja, a więc 66. rocznicę wygłoszenia przez Roberta Schumana, jednego z ojców Unii Europejskiej, deklaracji. Przewodniczący Schulz nawiązał do tego dnia. To odbyło się 9 maja 1950 roku, czyli 66 lat temu. Przypomniał wystąpienia niektórych naszych gości, głów państw, gości, którzy byli nagrodzeni Nagrodą Sacharowa, ale na koniec powiedział coś szalenie istotnego, że dzisiaj znów trzeba się bić o Europę. I myślę, że to jest takie przesłanie dla nas wszystkich, że wszyscy, całe społeczeństwo Unii Europejskiej powinno walczyć o tą Europę, żeby była mocniejsza, silniejsza i powinno stosować zasadę solidarności, bo tylko to tak naprawdę Europę wzmacnia. Natomiast jeżeli chodzi o samą sesję, to była to sesja bardzo dynamiczna. Ja niestety nie będę mogła zbyt dużo Państwu powiedzieć na temat tematów, które omawialiśmy, ale jednym z takich bardzo głównych i bardzo ważnych dla nas, dla Polaków, tematem była dyskusja, debata na temat drugiej linii gazociągu północnego Nord Stream. Jak Państwo wiedzą, coraz więcej państw członkowskich Unii Europejskiej nie zgadza się na budowę przez Gazprom drugiego rurociągu równolegle do obecnie pierwszego Nord Streamu. Dla nas, dla Polaków, byłoby to bardzo niebezpieczne, budowa tego rurociągu, ponieważ uniemożliwi rozwój gazoportu w Świnoujściu, a także zamknie, zlikwiduje inne źródła przesyłu gazu do, między innymi też do Polski. I już dzisiaj ten rurociąg Nord Stream 1 już dzisiaj importuje 67% gazu do Unii Europejskiej, a więc znaczną większość tego gazu potrzebnego Unii Europejskiej. Gdyby powstał ten drugi rurociąg, wówczas najprawdopodobniej całe 100% byłoby dostarczane importu do Unii Europejskiej z Rosji, co stanowi olbrzymie niebezpieczeństwo dla Polski. Oczywiście Rosja się pięknie przygotowywała do tych zmian. Najpierw w roku 2014 zablokowała budowę południowego rurociągu przez Morze Czarne i Bułgarię. W roku ubiegłym wycofała się z budowy sieci rurociągu tureckiego i dzisiaj tak naprawdę stara się postawić Unię Europejską przed faktem dokonanym i zapewnić sobie totalne uzależnienie Unii Europejskiej od dostaw gazu z terenów rosyjskich. Także bardzo, bardzo gorąca debata. Komisja Europejska jeszcze nie podjęła decyzji, jak się odniesie do tej propozycji, ale ponieważ ta propozycja ma być również finansowana ze środków unijnych, ale najprawdopodobniej będzie to ocena negatywna i mamy nadzieję, że zaprzestaniemy budowy tego rurociągu. Drugi taki bardzo ciekawy temat, który dyskutowaliśmy, to było przygotowanie do pierwszego światowego szczytu humanitarnego. Otóż po raz pierwszy 23 i 24 maja tego roku w Istambule odbędzie się taki pierwszy światowy szczyt humanitarny, na którym spotkają się przedstawiciele wielu państw, wielu środowisk i będą dyskutowali na temat rozwiązań, jakie powinno nastąpić, byśmy lepiej, efektywniej walczyli z problemami, na jakie napotykają nasze społeczeństwa i walczyli z biedą. I również organizacje, które bardzo mocno angażują się w tą walkę, by miały środki, instrumenty, narzędzia do tego, by mogły tą walkę prowadzić. Proszę sobie wyobrazić, że w tym roku pomocy potrzebuje ponad 90 milionów ludzi. To jest strasznie dużo, z 37 krajów. 60 milionów z tych osób żyje poza miejscem zamieszkania, a połowa z tych osób to są dzieci. Środki, które wydajemy na tę pomoc, to jest około 250 bilionów dolarów i to jest zaledwie zapewnia 60% potrzeb. Także taka dyskusja jest szalenie istotna, by wypracować rozwiązania, które faktycznie zaczną przynosić efekty i spowodują zmniejszanie ilości osób potrzebujących pomocy. Dyskutowaliśmy również na temat Europolu. Jak Państwo wiedzą, Europol jest to unijna agencja do spraw współpracy organów ścigania. Ta agencja w dobie kryzysu związanego z terroryzmem rozwija się coraz bardziej, coraz więcej instytucji, wydziałów powstaje, coraz lepiej przygotowani są jej pracownicy i coraz lepiej wygląda współpraca między poszczególnymi krajami, jeżeli chodzi o przekazywanie sobie nawzajem informacji. I tym razem dyskutowaliśmy na temat zapewnienia kontroli tej instytucji przez Parlament Europejski, ale także parlamenty narodowe. Powstanie specjalna grupa do spraw kontroli, której będą pracowali zarówno posłowie parlamentów narodowych, jak i posłowie Parlamentu Europejskiego, ponieważ no, jest to bardzo wrażliwa agencja, bardzo wrażliwymi zadaniami się zajmuje. Stąd tego typu kontrola też będzie potrzebna. Jednocześnie też podjęto decyzję na temat stałego finansowania Europolu.
Pani poseł, ale to też przy okazji Europolu i niejako tych wszystkich rzeczy związanych z naszym bezpieczeństwem był również taki punkt, który mówił na temat przywrócenia w pełni funkcjonującego systemu Schengen, bo jak wiemy, niektóre państwa na ten czas kryzysu z uchodźcami zawiesiły strefę Schengen. Czy wierzy Pani w to, że będzie taki moment, będzie taki czas, nie mówię w perspektywie najbliższych kilku dni, kilku tygodni, ale kilku miesięcy, że faktycznie powrócimy do tego w pełni funkcjonującego systemu Schengen?
Znaczy, no, takie zagrożenie oczywiście jest, tym bardziej, że w czerwcu Turcja przewiduje zniesienie wiz przez Unię Europejską dla swoich obywateli, a nie wypełniła podstawowych warunków, by te wizy zostały zwolnione. I ostatnio pan prezydent Erdogan powiedział, że on nie przewiduje jakichkolwiek zmian w swoim prawie i oczekuje, że Unia Europejska wywiąże się ze swoich zobowiązań. Także tak naprawdę nie wiadomo, co się w czerwcu wydarzy, czy ta umowa między Unią Europejską a Turcją, że uchodźcy pozostają w Turcji i Unia Europejska finansowo wspiera zapewnienie im dobrych warunków pozostania w Turcji, czy ta umowa będzie dalej obowiązywała. Jeżeli nie będzie obowiązywała, wówczas Unia Europejska będzie musiała się przygotować na ewentualną zwiększoną ilość uchodźców, którzy będą docierali do Unii Europejskiej. I kto wie, czy nie będzie też wówczas, nie zapadnie wówczas też taka decyzja, że przynajmniej na jakiś czas trzeba będzie pozamykać granice, by móc porządkować te wszystkie sprawy w poszczególnych krajach.
Przypomnijmy, że w przypadku naszego kraju również ta strefa Schengen zostanie zawieszona, ale to ma związek między innymi ze Światowymi Dniami Młodzieży oraz ze szczytem NATO. No, każdy kraj, który ceni sobie bezpieczeństwo, może na taki ograniczony czas zawiesić funkcjonowanie strefy Schengen. Przypominamy sobie mistrzostwa, które odbywały się w Niemczech. Wtedy też ta strefa została na jakiś czas zawieszona. No, względy bezpieczeństwa jednak są najważniejsze, bo wiemy, że jednak sporo tych osób wtedy się przemieszcza z innych krajów, no i w przypadku Polski tak również będzie, mówi się już nawet o milionach osób, które będą chciały przyjechać do Krakowa, no ale też względy bezpieczeństwa towarzyszące szczytowi NATO, który będzie miał miejsce w Warszawie.
Tak, to prawda. Na sesji rozmawialiśmy również na temat sytuacji w Grecji. Jak Państwo zapewne oglądają w wiadomościach, coraz częściej w Grecji obywatele strajkują. Strajkują, bo rzeczywiście ostatni rok rządów pana Tsiprasa i Syrizy pokazuje, że gospodarka grecka nie wychodzi z kryzysu. Rząd Tsiprasa podniósł podatki. Konsekwencją tego jest obniżony budżet, a przede wszystkim obniżony budżet na politykę publiczną. Brak możliwości jakichkolwiek oszczędności. Podczas dyskusji rozmawialiśmy o tym, jak poprzedni rząd zarządów Samarasa, jak ten rząd wprowadzał różnego rodzaju reformy, żeby wyjść z tego kryzysu. Wówczas wzrost gospodarczy wynosił niecały procent, a w zeszłym roku, kiedy rządy przejęła Syriza, było to minus 2,5%. Także świadczy to o takim dodatkowym załamaniu. Trudno jest znaleźć jakiekolwiek rozwiązanie, a tak naprawdę Grecja potrzebuje kolejnych pieniędzy, bo nie jest w stanie wypłacać podstawowych świadczeń. Także dzisiejsze dyskusje Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który domaga się realizacji reform w Grecji, który jest jednym z wierzycieli greckich, no, stawia Grecję w bardzo, bardzo trudnej sytuacji i tak naprawdę bardzo trudno jest znaleźć rozwiązanie, które przyniesie jakiekolwiek efekty. Stąd ta dyskusja była bardzo dynamiczna i spotykała się zarówno ze słowami krytyki wobec samego rządu greckiego, jak i ze słowami krytyki wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Pani poseł, ja myślę, że może ten budżet grecki się trochę zmieni, bo w tym roku podobno kierunek Grecja jest bardzo popularny ze względu na to, że to będzie tani kierunek wypoczynku. No i miejmy nadzieję, że faktycznie dzięki temu Grecja troszeczkę odżyje, bo jak wiemy, turystyka to przede wszystkim główne źródło dochodu tego kraju.
Tak, to prawda. Rzeczywiście byłoby bardzo dobrze, gdyby faktycznie jak największa ilość turystów do Grecji dotarła, ale też jest szalenie ważne, żeby Grecja zapewniła bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że Grecja to jest ten kraj, w którym na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej jest najwięcej dziur, do którego najwięcej tych uchodźców dociera. A więc to zapewnienie bezpieczeństwa turystom jest szalenie, szalenie istotne.
To teraz kolejny temat, jeszcze na koniec, taki jeden, który pani by wybrała, pani poseł, z tego, o czym debatowali europarlamentarzyści podczas tej sesji w Strasburgu.
Ja myślę, że też temat, który w pewnej i myślę, że nawet dużej mierze dotyczy Polski, ponieważ może decyzje, które zapadną, mogą spowodować, że w Polsce straci miejsca pracy 11 tysięcy pracowników. Mam na myśli Chiny i mam na myśli fakt, że w grudniu wygasa część protokołu akcesji Chin do Światowej Organizacji Handlu. Chiny 15 lat temu przystąpiły do tej Światowej Organizacji Handlu, ale niestety przez te 15 lat nie wdrożyły reform, by otrzymać status gospodarki wolnorynkowej. Między innymi wciąż nie jest wdrożona reforma dotycząca poszanowania praw własności i niezależności wpływu państwa na gospodarkę. Jak wiemy, Chiny wciąż dotują, finansują różnego rodzaju prywatne przedsiębiorstwa i tym samym stosują dumping cenowy, wysyłając, eksportując do, między innymi do Unii Europejskiej, bardzo tanie towary, które sprawiają, że coraz więcej firm europejskich pada. Do chwili obecnej możemy stosować pewne narzędzia, jak na przykład podnoszenie ceł na produkty chińskie, ale w momencie, kiedy Chiny na koniec tego roku otrzymają automatycznie status gospodarki wolnorynkowej, wówczas może nastąpić olbrzymie załamanie gospodarki w Unii Europejskiej, właśnie związane z dumpingiem cenowym, który będą stosowały Chiny. I debata w Parlamencie Europejskim dotyczyła przygotowania strategii, która z jednej strony mogłaby uniemożliwić Chinom otrzymanie takiego statutu gospodarki wolnorynkowej, a z drugiej strony wprowadziłaby narzędzia, instrumenty, które mogłaby stosować Unia Europejska, by jednak zabezpieczyć rynki pracy przed tym dumpingiem stosowanym przez Chiny. Już dzisiaj obserwujemy duże problemy przemysłu stalowego, szczególnie w Wielkiej Brytanii, który spowodowany jest właśnie olbrzymim importem stali zakupywanej właśnie z Chin.
Europoseł Danuta Jazłowiecka, w wielkim skrócie o tym, co działo się podczas kolejnej sesji Europarlamentu. Jak zwykle te sesje w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, natomiast wszystkich pozostałych zainteresowanych zachęcamy do odwiedzenia strony Europarlamentu. Przypomnijmy, wszystkie dokumenty można znaleźć tam w naszym języku ojczystym, nie ma z tym żadnego problemu. No i przy okazji podejrzeć też pozostałe tematy, które były poruszane podczas tej sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Europoseł Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej była naszym gościem. Pani poseł, serdecznie dziękuję za rozmowę. Jak zwykle zachęcamy do wysłuchania kolejnej audycji Unia bez tajemnic w przyszłym tygodniu, a dodajmy, że w przyszłym tygodniu będziemy rozmawiać między innymi o temacie, który był też poruszany w czasie tej sesji, czyli o urlopach rodzicielskich. W przyszłym tygodniu naszym gościem będzie poseł Krzysztof Hetman.
Dziękuję bardzo i zapraszam na spotkanie z panem Krzysztofem.
Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.